Wielki dysonans, prawo, ekonomia i kryzys legitymizacji. Współczesny porządek światowy opiera się na fundamentalnym pęknięciu. Z jednej strony mamy twarde, statystycznie udokumentowane fakty o bezprecedensowym postępie materialnym, demokratycznym i technologicznym. Z drugiej zaś szeroko rozpowszechnione doświadczenie gniewu, poczucia krzywdy i utraty zaufania do instytucji. W tej sytuacji musimy przyjąć, że klasyczny model legitymizacji władzy, rozumiany jako prosta umowa między wzrostem dobrobytu a akceptacją rządzących, ostatecznie się wyczerpał. Celestine Monga nazywa to zjawisko wielkim dysonansem. To systemowa przepaść między roszczeniami do prawdy w sferze obiektywnej, takimi jak wskaźniki ubóstwa czy śmiertelności dzieci, a roszczeniami do słuszności w sferze politycznej. Tam zbiorowe poczucie niesprawiedliwości i korupcji odbiera systemowi moralną rację bytu. Analiza źródeł władzy nie może już ograniczać się do klasycznej triady suwerena, parlamentu i wyborów. Musi przesunąć się ku znacznie subtelniejszym ośrodkom decyzyjnym, bankom centralnym, regulatorom sektorowym czy technokratom w instytucjach globalnych. To właśnie tam, w pozornie neutralnych ramach prawnych, projektanci systemów dokonują faktycznego rozdziału ryzyka, dochodu, szans i strat. Dzielą je między klasy społeczne, regiony i całe pokolenia, często w sposób niewidoczny dla demokratycznej kontroli. Wielki dysonans nie jest jedynie psychologiczną anomalią, ale symptomem głębszej aporii, czyli nierozwiązywalnej sprzeczności. Z jednej strony prawo i ekonomia twierdzą, że działają w imię obiektywizacji i efektywności. Z drugiej strony doświadczenie świata przeżywanego wciąż bardziej przypomina opowieść o tak zwanym ustawionym kasynie niż o racjonalnej grze o równych regułach. Aby tę sprzeczność uchwycić, trzeba porzucić myślenie o prawie jako o zbiorze statycznych norm. Należy zacząć je postrzegać jako zinstytucjonalizowaną praktykę, w której gracze polityczni nieustannie negocjują reguły gry. Tradycyjnie wyróżniamy dwie funkcje prawa. Pierwsza, nakazowa, zmienia kalkulację kosztów i korzyści poprzez kary czy subsydia. Druga, ekspresyjna, działa subtelniej. Prawo staje się sygnałem tego, co wspólnota uznaje za właściwe. Jednak badacze tacy jak Hoff i Walsh proponują trzecią, znacznie głębszą funkcję, schematyzującą. W tym ujęciu prawo wnika do samego rdzenia naszych struktur poznawczych, do modeli mentalnych, przez które postrzegamy świat. Kiedy na przykład Konstytucja Indii wprowadza kwoty dla kobiet w lokalnych władzach, nie jest to tylko formalny zapis. To wymuszenie namacalnego doświadczenia kobiety jako realnego podmiotu władzy, co w dłuższej perspektywie przełamuje mentalny prototyp lidera. W rezultacie prawo aktywnie rekonfiguruje fundamentalne kategorie kulturowe. Definiuje na nowo, kto może być przywódcą lub która forma zysku jest uczciwa, a która pasożytnicza. Ustawodawca przyszłości nie będzie więc przede wszystkim twórcą zakazów, lecz inżynierem kategorii. Nicole Hassun stawia pytanie, które brzmi zaskakująco trzeźwo. Kiedy decyzje podejmowane przez niewybieralne gremia mogą być w ogóle uznane za moralnie usprawiedliwione? Technokraci w bankach centralnych czy agencjach regulacyjnych podejmują przecież rozstrzygnięcia o fundamentalnym znaczeniu. To oni decydują, jakie stopy procentowe zapłacą kredytobiorcy lub jak rozdzielić fundusze na walkę z głodem. Te decyzje mają charakter alokacyjny w najczystszej postaci. Przesuwają realne zasoby między grupami społecznymi, a jednocześnie nie są zakotwiczone w żadnej procedurze wyborczej. Można by sięgnąć po teorię koordynacji Josepha Raza, w której decyzja władzy jest legitymowana, o ile pozwala osiągnąć lepszy zbiorowy wynik niż chaotyczne działanie. Problem w tym, że to nie wystarcza. Istnieje bowiem wiele możliwych punktów równowagi, a wybór między nimi nie jest techniczną kalkulacją, lecz głęboko normatywnym aktem. Czy stopy procentowe mają faworyzować posiadaczy oszczędności, czy raczej dłużników? To nie są dylematy inżyniera, lecz etyka w działaniu. Hassun proponuje więc minimalny warunek legitymizacji – głos i responsywność. Decyzje technokratyczne stają się moralnie dopuszczalne dopiero wtedy, gdy osoby dotknięte ich skutkami mają realną możliwość wyartykułowania swoich praw, a sam proces decyzyjny jest na te prawa autentycznie wrażliwy. Gael Giraud stwierdza w tym kontekście, że ekonomia jest w swej istocie nauką moralną. Przedstawia on spór między Rawlsem a Harsanyim jako zderzenie dwóch wizji racjonalności za tak zwaną zasłoną niewiedzy. Rawls twierdzi, że każda racjonalna osoba będzie chciała zmaksymalizować korzyści najgorzej usytuowanych. Harsanyi oponuje, racjonalny wybór to maksymalizacja średniej korzyści. Giraud pokazuje jednak coś głębszego. To nasze fundamentalne poczucie sprawiedliwości określa, jaki poziom ryzyka jesteśmy gotowi zaakceptować. Etyka nie jest pochodną psychologii, lecz jej fundamentem. Konsekwencje tej tezy są druzgocące dla technokratycznego samozadowolenia. Parametry takie jak stopa dyskontowa czy architektura unii walutowej nie są neutralnymi danymi. Są zmaterializowaną decyzją etyczną. Jair Listokin proponuje, by w międzynarodowej polityce gospodarczej traktować prawo jako pełnoprawne narzędzie regulacji, na równi z instrumentami monetarnymi. Przypomina on, że swobodny przepływ kapitału nie jest darem natury, lecz konstruktem czysto prawnym. Najbardziej prowokacyjna propozycja Listokina dotyczy Unii Walutowej i kazusu Grecji. Skoro dewaluacja jest niemożliwa, rynkowi pozostaje tylko bolesna depresja. Listokin twierdzi, że należało rozważyć prawnie narzuconą, jednorazową deflację. Ustawę, która z dnia na dzień obniża wszystkie płace, ceny i wartość zadłużenia o ustalony procent. Choć brzmi to jak ponury żart, w kategoriach systemowych ma głęboki sens. Zastępuje bowiem powolną gangrenę jednorazowym chirurgicznym cięciem. To brutalnie demaskuje ograniczenia naszej wyobraźni, co do roli prawa w sferze makroekonomicznej. Wbrew potocznym sądom, korupcja w chińskiej gospodarce nie jest prostym przejawem moralnej zgnilizny. Sheryl Long dowodzi, że to raczej logiczna konsekwencja konfiguracji, w której formalne prawo i nieformalne sieci wzajemnych zobowiązań tworzą tandem. Gdy dostęp do licencji czy ziemi jest kontrolowany przez arbitralne decyzje aparatu, przedsiębiorca musi inwestować w kapitał społeczny z urzędnikami, co w praktyce oznacza łapówki. Paradoks polega na tym, że gwałtowny wzrost gospodarczy tylko wzmacnia te bodźce, bo powiększa pulę potencjalnych zysków. Kampania antykorupcyjna Xi Jinpinga, oparta na zaostrzaniu sankcji, wpada w pułapkę. Jeśli usuwamy smar w postaci korupcji, nie zmniejszając jednocześnie tarcia w postaci arbitralnych regulacji, gospodarka zaczyna się dławić. Dopóki środowisko instytucjonalne nie zostanie zreformowane w kierunku przejrzystego przydziału zasobów, walka z korupcją będzie jedynie leczeniem objawów. Innym przykładem złożoności systemowej jest analiza Lombardów. Lombard jest konfiguracją wymiany o uderzającej prostocie, zabezpieczeniem jest przedmiot, a nie historia kredytowa. W kulturze, w której raporty kredytowe stają się świeckimi księgami wieczystymi moralności, Lombard jawi się jako bastion, gdzie można pożyczyć pieniądze bez składania całej swojej biografii w depozyt. Po kryzysie finansowym z 2008 roku sektor ten przeżył renesans, stając się kredytodawcą ostatniej szansy dla wykluczonych przez banki. Sprawiedliwość nie jest tu cechą samej instytucji, lecz funkcją całego systemu. Lombard może być aktem mniejszego zła dla osoby, dla której jedyną alternatywą jest pożyczka u lokalnego gangstera. Każda wymiana, jak zauważają Cornelis i Torbece, składa się z przedmiotu, aktorów i otoczenia. W tej architekturze gracze szukają linii najmniejszego oporu. Jeśli prawo z surowością ściga lichwę, lecz nie oferuje nic w zamian, aktorzy przenoszą się w cień nieformalnych układów. Zestawienie dwóch światów, Izraela i Francji, pozwala zobaczyć, jak odmienne kultury wpływają na te mechanizmy. Izraelska gospodarka to archetyp kapitalizmu innowacyjnego z płaskimi hierarchiami, gdzie kapitał reputacyjny buduje się na gotowości do ryzyka. Francuska gospodarka to kapitalizm etatystyczny, w którym państwo jest kluczowym planistą, a hierarchie są sztywne. W Izraelu legitymizacja przebiega przez pryzmat efektywności innowacyjnej, we Francji przez zgodność z procedurami i wartościami republikańskimi. Oba modele stawiają jednak to samo pytanie. Czy godzimy się na większą nierówność w imię innowacji, czy też brak dynamiki jest sam w sobie uchybieniem moralnym wobec przyszłych pokoleń? To pokazuje, że klasyczne prawo antymonopolowe w gospodarce cyfrowej staje się tępym narzędziem, jeśli nie uwzględnia tych głębokich struktur kulturowych. Jak polskie władze dbają o harmonię dla dobra wspólnego? Już sama ironia tego pytania odsłania wielki dysonans. Konstytucja z 1997 roku obiecuje spójność, ale praktyka ostatniej dekady to studium permanentnej dysharmonii. Od 2015 roku Polska pogrążyła się w kryzysie praworządności, w którym władza sądownicza została podporządkowana logice parlamentarnej większości. Zmiana rządu w 2023 roku nie zakończyła tej fazy, lecz stworzyła sytuację, w której nowa większość napotyka opór prezydenta. Obietnica porządku zamienia się w spektakl kontestacji, co osłabia zaufanie do samej idei bezstronnego prawa. Nawet Narodowy Bank Polski, instytucja z definicji niezależna, budzi wątpliwości. W 2024 roku Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że choć decyzje o stopach procentowych mieściły się w granicach prawa, ich adekwatność w warunkach wysokiej inflacji była dyskusyjna. Fundamentalne decyzje o tym, kto poniesie koszty drożyzny, zapadają w trybie technicznym, bez publicznego przyznania, jakie wybory etyczne za nimi stoją. Jednak gdy przeniesiemy uwagę na geopolitykę, obraz nabiera paradoksalnej spójności. Wojna Rosji przeciw Ukrainie utrwaliła rolę Polski jako państwa frontowego. Przez węzeł Rzeszów-Jasionka, w tym specjalistyczny hub pod nazwą POLLOGHUB, przepływa główny strumień zachodniej pomocy. Polska stała się kluczowym punktem na mapie globalnego bezpieczeństwa. Okazuje się, że polskie instytucje potrafią działać z żelazną konsekwencją, gdy w grę wchodzi koordynacja w obliczu egzystencjalnego zagrożenia. Polska próbuje zmniejszyć dysonans między deklarowaną aksjologią Zachodu a jego realną praktyką, domagając się twardszej linii wobec Rosji i Chin. Na poziomie materialnym Polska jest państwem sukcesu. Utrzymuje wzrost gospodarczy powyżej unijnej średniej i radykalnie zwiększa wydatki na obronę. Problem leży na poziomie wartości. Z powodu polaryzacji niemożliwe staje się wygenerowanie debaty, w której wygrywa siła argumentu. Polskie instytucje rzadko kształtują głębokie kategorie, w jakich obywatele myślą o sprawiedliwości. Zamiast tego, reagują jedynie na wybuchy gniewu. Vademecum dla praktyka sugeruje kilka zasad. Po pierwsze, każda techniczna decyzja o alokacji powinna ujawniać swoje założenia etyczne. Po drugie, projektując prawo, trzeba myśleć o jego funkcji schematyzującej. Po trzecie, walka z korupcją bez deregulacji uderza w najsłabszych. Po czwarte, w gospodarce cyfrowej kluczowe jest pytanie o prawo do dywidendy z zysków monopolu. I wreszcie, korporacja musi porzucić iluzję, że wystarczy jej wskaźnik zysku. Będzie oceniana jako współtwórca schematów poznawczych wspólnoty. Czy porządek, który obniża śmiertelność niemowląt, lecz czyni to w sposób głuchy na głos rodziców, jest w pełni legitymowany? Prawdziwa sprawiedliwość nie kryje się w chłodnych kalkulacjach, lecz w odważnym wsłuchiwaniu się w zbiorowy głos sumienia. Dopiero gdy prawo zacznie faktycznie rekonstruować dobro wspólne poprzez sprawiedliwe decyzje, zyskamy szansę na pokonanie wielkiego dysonansu.